magicznie.
Myślę, że można tak powiedzieć. Dzisiejsze wydanie będzie na pewno wielowątkowe. A wydanie czego w ogóle?
Wydanie audycji Zoom na popkulturę, bo jest piątek, a na zegarze prawie 12 minut po godzinie 18. Filip Jędruch.
I Hania Brzezińska.
A za konsoletą Małgorzata Ławnicka. Dzień dobry.
Witamy bardzo serdecznie w nowym rozkładzie jazdy, czyli w nowej ramówce. Będziemy spotykać się co tydzień w takim układzie i będziemy rozmawiać o różnych popkulturowych połączeniach. Jednocześnie mieszając najróżniejsze wątki, przynosząc tematy całymi garściami i jeszcze przynosząc w tych garściach, bo się zmieści jeszcze, coś dla Państwa tutaj.
Koperty.
Ma. To są koperty, a w kopertach mamy, wiesz co?
Co mamy?
Zaproszenia do kina.
O, a dlaczego? Dla słuchaczy.
Tak, zdecydowanie, ale to nie jest przypadek i myślę, że wiesz dlaczego też.
To nie jest przypadek, bo w kinach dziś polska premiera drugiej części nowych przygód pana Kleksa. Kleks i wynalazek Filipa Golarza.
Wcześniej to były pokazy przedpremierowe.
Od pierwszego dnia świąt można było już zobaczyć, teraz można zobaczyć jeszcze raz albo po raz pierwszy, jak kto woli, jak kto sobie to ułoży w harmonogramie.
Jest taka zasada, powiedzenie, czy też po prostu myśl, że można dotrzeć do różnych osób kilkoma uściskami ręki, tylko jeśli zna się odpowiednie osoby albo się po prostu z kimś porozmawia i ty jesteś tak naprawdę jeden uścisk ręki od pana Kleksa.
Oj, zdecydowanie. Naszym gościem dzisiaj będzie młody aktor, który w obu nowych częściach filmów o panu Kleksie wcielił się w rolę Alberta.
Aktor z Tczewa, także szanowni państwo, pomoże tutaj, ma swój wątek bardzo, bardzo mocny, ale najpierw może pierwszy krok w tej pierwszej części damy w komiks, co ty na to?
No, możemy, czemu nie? Czy coś się wydarzyło w komiksowym świecie, o czym warto opowiedzieć?
Ten początek roku zawsze niesie ze sobą duże oczekiwania. Oczekiwania, jeśli chodzi o premiery, czy też wznowienia różnych komiksów, albo może jakieś wydarzenia. Niemniej jest jeszcze jeden wątek, który dzisiaj rozwałkujemy w tej pierwszej części naszego spotkania i to jest wątek domeny publicznej. Cóż to znaczy? To znaczy, że te komiksy, no w jakiś sposób te postaci komiksowe, tak na dobrą sprawę, przechodzą już w ręce, no właśnie, nas wszystkich. Rysowałaś jakieś komiksy w zeszycie z tyłu albo może z przodu, nie wiem.
Niestety nie jestem zbyt utalentowana pod tym względem,
to nie takie,
ale
pytanie.
Ja tak lubiłam odrysowywać, na przykład miałam komiks z Kaczorem Donaldem i tam sobie odrysowywałam Donalda.
To jeszcze
to
było...
się liczy?
No tak, chociaż było to nielegalne, ale jeśli chodzi o myszkę Mickey na przykład i parowiec Willy, no to w Stanach Zjednoczonych to już by było okej.
Okay. I Kubusia Puchatka.
I Kubusia Puchatka też. Ważny wątek też w kontekście wykorzystywania później postaci i zmieniania trochę tych kontekstów. No i same też prawa autorskie, czy też to, jak mogą być wykorzystywane, czy kiedy mogą być wykorzystywane te postaci, no jest to sprawa dość kontrowersyjna, albo przynajmniej budząca emocje. Ale zanim będziemy komentować i przywoływać też znane być może Państwu postaci, no to myślę, że powinniśmy wskoczyć i poprosić eksperta o głos, czyli wskoczyć w rozmowę. Artur Wabik z Fundacji Muzeum Komiksu zgodził się opowiedzieć nam trochę więcej o tym właśnie zagadnieniu, czyli o domenie publicznej.
Te doniesienia dotyczące wejścia do domeny publicznej postaci Papaja i Tentena dotyczą wyłącznie rynku amerykańskiego. A zatem 1 stycznia 2025 roku do domeny publicznej w USA weszły właśnie te dwie postaci. Przed nami następne, tak? Z każdym rokiem teraz jest taki moment, lata 20. XXI wieku, że mija 100 lat od publikacji wielu różnych utworów popkultury w Ameryce. Lata 20. były bardzo obfite pod tym względem w Stanach i teraz będziemy dostawać właściwie co roku jakieś nowe postaci. Za rok to będą między innymi Betty Boop i Pies Pluto. A z kolei rok temu to była myszka Mickey w tej wersji Steamboat Willie, czyli pływająca na takim parowcu. Co roku jakieś nowości trafiają do domeny publicznej i co możemy z nimi robić? Otóż możemy je wznawiać, to znaczy wydawać w formie czy to drukowanej, czy cyfrowej, bez konieczności zakupu licencji. Możemy również je przerabiać, możemy coś do nich dodawać, uzupełniać. Możemy wymyślać sobie nowe historie z tymi bohaterami. Możemy adaptować je, te postaci, na inne media, niekoniecznie komiksowe, czyli możemy sobie napisać powieść, opowiadanie, stworzyć grę wideo, grę planszową. Właściwie dowolne medium możemy zaangażować do pracy z tymi postaciami. Co innego nam wolno na rynku amerykańskim, a co innego na rynku w Unii Europejskiej? I na to są zupełnie inne zasady i prawa właściwe dla tych rynków. To znaczy USA sytuacja wygląda następująco. Po 100 latach od publikacji dzieła, dzieło wchodzi do domeny publicznej. W Europie kompletnie nie ma znaczenia data publikacji tego dzieła. Znaczenie ma natomiast inna data. Data śmierci twórcy lub twórców, bo oczywiście nie zawsze jest tak, że mamy jednego twórcę, czasami mamy ich kilku. I tutaj liczy nam się wtedy data ostatniego z tych twórców, zgonu ostatniego z tych twórców, tak? Przykład Koziołka Matołka w ogóle jest trudnym przykładem, bo tam różne zawiłości historyczne miały wpływ na to, czy ten utwór znajduje się i w jakim stopniu w domenie publicznej. Natomiast no, tam mieliśmy dwoje autorów. Kornel Makuszyński, autor tekstu, Marian Walentynowicz, autor ilustracji. I tutaj w tej chwili sytuacja jest taka, że prawa do tekstu są już w domenie publicznej, ponieważ Kornel Makuszyński zmarł ponad tym okresem, który jest wymagany do tego, żeby wszedł do domeny publicznej. Natomiast Marian Walentynowicz zmarł dużo, dużo później i tutaj czas od jego śmierci liczymy. No tak naprawdę musimy jeszcze trochę poczekać. Wydarzy się to dopiero w 2038 roku.
Tak mówił Artur Wabik z Fundacji Muzeum Komiksu. Do tego tematu jeszcze wrócimy. No i powiemy Państwu, kiedy do domeny publicznej tej polskiej trafi na przykład profesor Filutek albo Kajko i Kokosz, bądź Tytus, Romek i Atomek. No taka wskazówka, wynikająca zresztą z tego nagrania, z tej rozmowy, jeszcze trochę trzeba będzie poczekać.
Na gąskę Balbinkę ile trzeba będzie jeszcze poczekać?
Kto by się spodziewał? Jeśli ktoś się spodziewał biletów do kina, to dobrze, ale jeśli ktoś się nie spodziewał, no to może być mile zaskoczony.
Przyda się na pewno numer do naszej skrzynki SMS-owej, czyli 603-06-06-06 i przyda się taki bajkowy pomysł na siebie.
Przyda się wyobraźnia, bo żeby zgarnąć takie dwuosobowe, dodajmy, zaproszenie do kina, mamy tutaj aż trzy, to poprosimy Państwa o pewien głos dotyczący tego, no bo pan Kleks, można powiedzieć, że jest znany z tego, że była taka sentencja: witajcie w naszej bajce. To jest nasza bajka, jesteśmy w audycji, która jest zdecydowanie naszą fabułą, którą możemy tutaj kreować. Natomiast pytamy Państwa, jaka jest Państwa bajka?
Oj tak, i czekamy na odpowiedzi. Można użyć bajki, które już są, które są znane, albo stworzyć swoją zupełnie nową i kilka słów na jej temat napisać i wrzucić właśnie do naszej skrzynki SMS-owej.
Chwalimy wyobraźnię i to jest też taka pochwała kreatywności, ta audycja, także bardzo czekamy na jakieś uzasadnienia i no, w ogóle Państwa pomysły. Także czas, start przed 19, bo do 19 spotykamy się na naszej antenie. Powiemy, któż taki tutaj nas zachwycił, oczarował i co to za bajki w ogóle do nas spłynęły.
Oj, zdecydowanie. I czy to na przykład mógłby być Papaj?
Mógłby być. Mógłby być. Jeśli ktoś lubi szpinak, oczywiście. Bo
szpinakowa
to jest
bajka.
O tak, to jest taki motyw przewodni, można nawet powiedzieć. Czyli zdrowe jedzenie. O tak. Szanowni Państwo, w polskiej domenie publicznej są już najstarsze postaci z polskich komiksów. I to nie są te postaci, które wymieniliśmy wcześniej, ponieważ są to, uwaga, ciekawe czy Państwo znają, Bezrobotny Frącek, Wicek i Wacek i Szalony Grześ. To są postaci, które sięgają naprawdę tych początków polskiego komiksu i no, musimy Państwu trochę o nich opowiedzieć, a tak naprawdę więcej opowie o nich Państwu Artur Wabik z Fundacji Muzeum Komiksu.
To są postaci, które są u początków komiksów w Polsce. One niekoniecznie wchodzą do domeny publicznej chronologicznie, to znaczy niekoniecznie pojawiają się w tej domenie publicznej w takiej kolejności, w jakiej były wymyślane i publikowane. Najstarszy polskich bohaterów komiksowych, Szalony Grześ, postać z komiksu Ogniem i Mieczem, czyli Przygody Szalonego Grzesia autorstwa Kamila Mackiewicza i Stanisława Wasylewskiego, został opublikowany po raz pierwszy w 1919 roku w czasopiśmie Szczutek, wydawanym jeszcze we Lwowie, ale w języku polskim. To bardzo długo mówiło się o tym, że Szalony Grześ jest pierwszym polskim komiksem i w pewnym sensie można to uzasadniać w taki sposób, że no po prostu Polska wcześniej nie istniała jako suwerenne państwo. Była, jak wiadomo, pod zaborami i dopiero od 1919 roku te publikacje w języku polskim ukazują się w tej niepodległej Polsce, więc w tym sensie jest to pierwszy polski komiks. Natomiast w sensie czysto, bym powiedział, językowym, no to to oczywiście były komiksy w języku polskim wcześniej, już od połowy XIX wieku. Pierwszym takim twórcą był Artur Bartels, to są lata 50. XIX wieku. Potem między innymi Franciszek Kostrzewski i szereg innych twórców. Natomiast rzeczywiście Szalony Grześ jest pierwszym komiksem odcinkowym, prasowym, opublikowanym w Wolnej Polsce w 1919 roku. I teraz ze względu na datę zgonu autora, Kamila Mackiewicza, ten komiks wszedł do domeny publicznej dopiero 1 stycznia 2024 roku, czyli w ubiegłym roku. Natomiast nieco późniejsi bohaterowie, tacy jak Wicek i Wacek czy Bezrobotny Frącek, są w tej domenie już na przykład od roku 2013 w przypadku Bezrobotnego Frącka. Dlaczego? Dlatego, że Franciszek Strozik, autor Bezrobotnego Frącka, zginął podczas wojny w 1945 roku i to od tej daty liczy się nam czas do wejścia do domeny publicznej. Oczywiście to są postaci znane głównie badaczom, mało kto już dzisiaj się orientuje, chociaż myślę, że też fani komiksu, którzy trochę dłużej siedzą już w tej dyscyplinie, w tym medium, na pewno słyszeli przynajmniej te imiona. Szalony Grześ, czyli żołnierz, legionista, biorący udział w tak zwanych wojnach o granicę, czyli to między w latach 1919-21, to jest tuż po odzyskaniu niepodległości. Druga Rzeczpospolita kształtuje na nowo swoje granice po wyjściu spod rozbiorów. To nie jest długa seria, to jest 20 kilka epizodów, które ukazywały się na ostatniej stronie czasopisma Szczutek. Sześciokadrowe plansze komiksowe właśnie na ostatniej stronie. Zresztą ta tradycja umieszczania komiksów na ostatniej stronie czasopisma jest długa, sięga właśnie początków prasy wysokonakładowej. Kolejny już bohater, czyli Bezrobotny Frącek od 1932 roku na łamach czasopisma 7 groszy. To był taki dziennik na Śląsku, który też był skierowany w gruncie rzeczy do niewykształconych mas robotniczych. Oni byli już w większości piśmienni, natomiast poszukiwali też jakby rozrywki o niezbyt wysokim stopniu wysublimowania, tak bym to ujął. Wobec czego Bezrobotny Frącek zajmuje się głównie tym, że jest bezrobotny, pomieszkuje kątem u wdowy, którą bałamuci, pozyskuje węgiel z bieda szybów, właściwie głównie zajmuje się konsumpcją alkoholu, o różnym zresztą stężeniu procentowym. Później, kiedy zaczęto produkować figurki na przykład porcelanowe i szeroko rozumiane ceramiczne z Bezrobotnym Frąckiem, no to bardzo często portretowano go właśnie z butelką jakiegoś napoju wyskokowego. Te butelki były czasem po prostu opisane, wykaligrafowane były na nich etykiety z nazwami tych alkoholi. To mniej więcej też pokazuje, jakiego rodzaju humoru można się spodziewać w tym komiksie, jakiej tematyki. Przygody Bezrobotnego Frącka ukazywały się przez kilka lat, dopiero tak naprawdę w 1939 roku wraz z wybuchem wojny zaprzestano publikacji tego komiksu. Wcześniej Frącek dosyć odważnie poczynał sobie zarówno z nazistami, jak i z faszystami. Kpił w żywe oczy z Geringa, Hitlera, między innymi dlatego jego autor Franciszek Strozik figurował na liście osób do aresztowania i rozstrzelania w momencie inwazji nazistowskich Niemiec na Polskę. I tak też się stało, to znaczy on został aresztowany i rozstrzelany. Ta postać była niezwykle przed wojną popularna. Franciszek Strozik stworzył być może pierwsze polskie komiksowe IP, intellectual property, w takim rozumieniu jak dzisiaj je rozumiemy, to znaczy to były nie tylko komiksy, to był cały fandom. Ludzie pisali listy do Frącka, redakcja je przedrukowywała, odpowiadała na nie. Wreszcie Frącek jest bohaterem pierwszego w historii polskiej cosplayu, bo redakcja magazynu 7 groszy wynajmowała aktora, który przebierał się za Frącka, jeździł po wsiach, miasteczkach, reklamował czasopismo, odpowiadał na pytania, dawał dzieciom słodycze.
Frącek był też na winiecie, był na furgonetce, która rozwoziła gazety, był po prostu takim bohaterem ludu w pewnym momencie. Ludzie też rysowali swoje przygody i też je wysyłali.
Niesamowita historia.
To jeszcze nie koniec tych bohaterów, bo jest jeszcze Wicek i Wacek, postacie oparte na Pacie i Pataszonie, czyli parze duńskich komików filmowych. To okres międzywojenny, wskrzeszeni po wojnie też z powodzeniem, a autor Wacław Drozdowski jest jedynym takim twórcą komiksowym, który rysował swoich bohaterów w okresie międzywojennym i po wojnie.
No i właśnie, polski komiks w domenie publicznej i daty, które mogą zaskakiwać. Przypomnijmy, Koziołek Matołek od 2038 roku. Gąska Balbinka, rok 2073. Kajko i Kokosz, rok 2079. I bardzo popularni Tytus, Romek i Atomek od 2091 roku.
Na Facebooku Muzeum Komiksu znajdą Państwo wspaniałą grafikę i tam jest więcej tych postaci. Bardzo polecamy. Proszę tam zajrzeć.
Poniosło tak mocno.
Teraz na tym podkładzie to tak, ta energia...
Teraz jesteśmy tacy bardziej wyluzowani, ale nadal zapraszamy Państwa do naszej zoomowo-popkulturowej bajki.
Nasza podróż trwa tak jak trwa podróż pana Kleksa, profesora Ambrożego Kleksa tak naprawdę, czarodzieja, fikcyjnego bohatera baśniowego, który potrafi dużo, jeśli nie wszystko, bohatera tak naprawdę cyklu książek, powieści. Trzy tomy Akademia pana Kleksa, Podróże pana Kleksa, Triumf pana Kleksa. W pierwszej części dużo mówiliśmy o datach, no i tutaj daty wydania też możemy podać, bo to są już rzeczy dość wiekowe. 1946 rok to jest Akademia, 61 Podróże i 65 Triumf pana Kleksa.
Dziękujemy, panie Brzechwa. A jeżeli chodzi o tę podróż filmową, to tak jak można było usłyszeć na początku piosenki, jak powiedział Piotr Frączewski, 40 lat, Akademia pana Kleksa po raz pierwszy w reżyserii Krzysztofa Gradowskiego ukazała się w 1983 roku. Podróże pana Kleksa, rok 85 i pan Kleks w kosmosie, rok 88.
Trochę boję się wrócić do tych oryginałów, bo to zazwyczaj jest tak, że nasze wspomnienia są odrobinę bardziej barwne niż to, co możemy zobaczyć i potem tylko tak możemy westchnąć i powiedzieć, że coś się zestarzało na przykład, albo no to już wygląda archaicznie. Niemniej w mojej wyobraźni jawi się to jako naprawdę taka, no taki popis wyobraźni, ale też jeśli chodzi o to, jak się robi filmy, to znaczy tam były, tak mi się zdaje, manekiny, takie makiety, były tam duże efektów specjalnych, takich praktycznych, tak to się
jak
mówi.
Jak na
tak
lata 80.
No tak,
w Polsce.
No się nie animowało komputerowo, tylko trzeba było zrobić wielką gumową jakąś rybę czy innego stwora.
Ale 40 lat później możliwości są zdecydowanie większe i skorzystał z nich reżyser Maciej Kawulski, który właśnie po 40 latach odświeżył pana Kleksa, no a w rolę samego pana Kleksa wcielił się nie kto inny jak
Tomasz Kot.
Tak jest. No i tak jak wspominaliśmy na samym początku, mamy też reprezentację pomorską w tych najnowszych filmach, czyli młodego aktora pochodzącego z Tczewa, to Konrad Repiński, który już trochę poopowiadał na naszej antenie w audycji Jestem z Pomorza o tym, jak rozpoczęła się jego przygoda z aktorstwem i że ten pan Kleks cały czas gdzieś tam w tle był, czy to na deskach teatru, czy też jako lektura szkolna. No i tak po nitce do kłębka znalazł się na planie filmowym. Ale zanim opowie nam o pracy nad samym panem Kleksem, to my przypominamy, że pytamy o państwa bajki.
Jaka jest państwa bajka? Czekamy na tytuły i uzasadnienia. Można korzystać z bajek, które już są. Można wymyślać tytuły własne i własne uzasadnienia, własne rozwinięcia. Mogą powstać własne postaci, mogą być zmyślone, bądź też rzeczywiste. Czekamy na popis państwa wyobraźni. Czekają na państwa zaproszenia do kina dwuosobowe, które można, nie trzeba, ale można wykorzystać idąc do kina na film Pan Kleks. Numer telefonu jeszcze powinniśmy chyba przypomnieć.
603-06-06-06. Pan Kleks przedpremierowo był na ekranie kin od 25 grudnia, ale dzisiaj polska premiera kinowa.
A my tutaj, można powiedzieć, też maczamy palce, struny głosowe, czy eter, cokolwiek. Maczamy też w tej premierze w pewien sposób, no właśnie, coś przygotowując dla państwa tutaj rozmowę.
Jak się pracowało na planie filmowym, za kulisy już teraz zabierze nas Konrad Repiński. Jak wyglądała ta praca z twojej perspektywy? Dużo świateł, dużo kamer, dużo rekwizytów, scenografii. Czy możesz nas trochę zabrać za kulisy pracy przy tym filmie?
Postaram się to zrobić od samego początku. Pierwszy mój dzień na planie był w Norwegii. Pierwszy raz przed kamerą mój był w Norwegii. Spędziliśmy tam piękne 3 dni, super, wszystko. I pierwszy mój dzień na planie wyglądał tak, że były drzwi za nami ustawione, że tam wchodzimy do jakiejś bajki i... Pierwsze, co reżyser do mnie i do Tosi powiedział, to tam leci smok, tam jest wielki zamek z tych smoków i no, gracie. To była moja pierwsza scena. I to było coś, czego się totalnie nie spodziewałem. Tak naprawdę, no może przez to też jakby w jakich kategoriach był ten film, że był to bardzo film fantastyczny i na temat wyobraźni, to musieliśmy używać tej wyobraźni tyle na tym planie, no, że wszystko też musieliśmy sobie sami wyobrażać, żeby to... Potem wyszło. Więc tak, to był mój pierwszy dzień, wszystko super, skończyliśmy, wróciłem i potem już dni były w Polsce i tam było bardzo dużo ludzi na planie i było bardzo dużo dzieci na planie przez co wszystko się wydawało takie trochę bardziej stresujące niż w Norwegii, bo tam no jednak nie mogli zebrać wszystkich, bo budżetowo pewnie by to nie wytrzymało. I myślę, że to było na pewno stresujące, ale było to też super przygodą, bo jednak jak się przychodzi na swój pierwszy plan i jest tam tyle ludzi, tyle też ludzi, którzy chcą robić swoją pracę, którzy są nią bardzo zafascynowani, patrzysz na nich i widzisz, że naprawdę chcą tutaj być. I też to było dla mnie niesamowite, że oni wszyscy wyglądali tak trochę jakby jako rodzina dla mnie. To było bardzo ciekawe, że naprawdę oni chcieli tam być, wszyscy byli dla siebie mili i naprawdę ten plan bardzo fajnie jakby jak chodzi o to działał. No i też było fajne to, że poznałem nowych ludzi i tak naprawdę graliśmy między sobą te pierwsze parę dni, to było tak trochę niezręcznie i w ogóle, ale potem też dodawaliśmy fajne nowe rzeczy, sobie trochę bardziej graliśmy między sobą jak chcieliśmy, dodawaliśmy w paru scenach, że jakiś któryś do mnie podszedł, coś tam mnie klepnął i tego nie było w scenariuszu, ale jakby dodawaliśmy to, bo poczuliśmy trochę siebie w tych nie stricte postaciach, ale też siebie jako ludzi i wiedzieliśmy, co możemy zrobić, jak to będzie fajnie wyglądać, gadaliśmy sobie o tym. I mówi się, że tak naprawdę aktorstwo to jest gra czekania, że się cały czas czeka na te sceny. Ale ja tutaj w ogóle tego oczekiwania nie pamiętam, bo spędzaliśmy to oczekiwanie wszyscy razem. I jako grupa dzieci, która tak naprawdę przyszła na ten plan grać, to moim zdaniem my tam przyszliśmy się śmiać i rozmawiać. Bo naprawdę my przychodzimy na plan, tam powiedzmy sobie parę godzin czekamy, bo no, każdy ma swoją kolej na zagranie sceny, jest to klasyczne. I po prostu my tam się śmiejemy te parę godzin, to przechodzi, gramy scenę, jakby oczywiście wszystko profesjonalnie się staramy, robimy, wchodzimy w rolę, wszystko, schodzimy z tej sceny, chwilę nam to zajmuje i znowu się śmiejemy. Więc naprawdę ten plan był czymś magicznym i liczę, że wrócę jak najszybciej.
Nagrywaliście obie części za jednym zamachem, tak?
Tak jest. Pierwsza i druga część była nagrywana w 2022 roku razem.
To dużo pracy, dużo czasu trwała dla ciebie praca na tym planie filmowym?
Tak, bardzo dużo. W sensie przynajmniej dla mnie, bo prace zaczęły się, tak jak już powiedziałem, w Norwegii, czyli to był maj, czerwiec, jakoś tak, a skończyliśmy w listopadzie. I to nie było tak, że graliśmy każdego dnia przez ten tak naprawdę pół roku prawie, tylko no, mieliśmy tutaj parę dni w czerwcu, mieliśmy potem główną część w wakacje, a potem mieliśmy w listopadzie też parę dni. Jeszcze no, w październiku, w wrześniu coś tam mieliśmy też sporo, potem parę tam w listopadzie, no i to tyle, ale tak naprawdę to jest bardzo dużo roboty. Też na przestrzeni jakiego czasu, też jakby jak my się bardzo zmienialiśmy, bo jednak to był taki moment, gdzie jeszcze my dojrzewaliśmy tak bardzo nagle, tak bardzo mocno. Powiedzmy sobie, osoba, która widzi ten film nie znając nas i patrzy na to bardziej jako po prostu osoba oglądająca film po raz pierwszy, nie widzi tego, co my widzimy w tym, jak bardzo nam się twarze pozmieniały. Jak ja widzę pierwszą scenę z Norwegii, jak nagrywaliśmy i scenę, która była dogrywana w 2023 roku, czyli tak naprawdę półtorej roku później prawie, to dla mnie to są dwie różne osoby. Jakby ja stamtąd i ja stamtąd, to przecież my byliśmy na tak różnym poziomie, w ogóle mieliśmy tak różne myślenia. To było totalnie dwie różne osoby. I no, więc czasu było bardzo dużo pomiędzy po pierwsze nagraniem tego, a po drugie z wypuszczeniem tego. My się wtedy, pamiętam, śmieliśmy, jak nagrywaliśmy pierwszą i drugą część naraz zresztą, że Boże, druga część wyjdzie w 2025 roku, jak my starzy będziemy. Że będziemy mieli w 2025 roku po 16 lat, Boże, jacy starzy. Jest 2025 rok. Jesteśmy, tak jak młodsi my powiedzieliśmy, jesteśmy starzy. Jakby to jest niesamowite, że ten czas tak szybko poszedł, ale no nic, 16-letni my, za chwilę 16-letni, bo jednak jeszcze nie, obejrzymy ten film i myślę, że będziemy tak samo szczęśliwi jak tamci.
A dużo było pracy właśnie takie, jak wspomniałeś na początku, że reżyser mówi, o tu smok, tu coś jeszcze sobie wyobraźcie i grajcie.
Bardzo dużo.
Pracy z efektami specjalnymi właśnie.
Tak jest. I nie tylko z efektami. Czasami leciał nad nami dron albo coś i mieliśmy grać. I mieliśmy grać, że to jest coś innego, że to jest smok czy cokolwiek. Więc tak naprawdę dużo było wyobrażania sobie też. Na przykład pamiętam sceny, gdzie było bardzo dużo używanych na przykład zielonych kropek na nas czy czegoś. Na przykład ta scena, gdzie Danuta Stenka przymarza twarz Darii, to też to było wszystko na zielonych kropkach zrobione. Ta scena, gdzie ja miałem ten brzuch odsłaniany z robotycznymi wnętrznościami, to też tam były zielone kropki na tym narysowane i oni musieli grać, że tam są wnętrzności, robotyczne oczywiście. Tam musieli grać, że jej twarz przymarza. Więc naprawdę to było bardzo dużo takiej po prostu wyobraźni. Więc ten film tak naprawdę uczył nas na planie to, co miał przekazywać w przekazie, tak naprawdę w jego morale, że wyobraźnia jest bardzo ważna. I my się tego uczyliśmy na planie, więc to też w sumie było bardzo fajne, że my razem z widzem, może nie w tym samym czasie, ale razem z widzem uczyliśmy się tego.
A efekty tej pracy, gdzie mówisz, że właśnie kropki na ciele, efekty specjalne, wyobraźcie sobie, że coś nad wami leci. Widzieliście to na bieżąco, jakby tuż po zagraniu tych scen, czy dopiero już jak był gotowy film w kinie?
Pierwszy raz, jak zobaczyliśmy tak naprawdę finalny efekt, był w kinie. My wcześniej jedyne, co widzieliśmy, to zielone kropki. I fakt był taki, że jedną rzecz widzieliśmy cały czas przez kamery. Ten spowodowany w świecie Akademii te drzewa, te czerwone. To one były, po prostu był filtr na kamerze i też to było śmieszne, bo na początku przy wybieraniu strojów musieliśmy wybierać odpowiednie stroje, jakby odpowiednie kolory strojów, które nie powodowały, że ten filtr z nimi reagował. I na przykład Tosia miała takie przymiarki, że musiała w różnych strojach stawać przed kamerą, żeby strój po prostu sprawdzać, czy reaguje z tym filtrem, czy nie. Więc to było, to widzieliśmy, ale innych rzeczy nie, dopiero na premierze.
No właśnie, a propos tych strojów i całej metamorfozy wejścia w rolę, przygotowania się, bo przecież wyglądasz w filmie inaczej niż tutaj teraz. Ile czasu to zajmowało, zanim udało wam się już stanąć przed kamerą i zagrać swoją scenę, żeby się przygotować do tej roli?
Każdemu tak naprawdę inną ilość czasu, dość logicznie, ale na przykład mi to zajmowało 40-50 minut, z tego co pamiętam. Na szczęście to były moje białe włosy, więc przynajmniej nie tyle, że musieli mi codziennie rano robić perukę, bo wtedy byłoby naprawdę bardzo ciężko. Przynajmniej z półtorej godziny by to zajmowało. Ale oprócz tego, no oczywiście makijaż, żeby zakryć wszystkie przez dorastanie niedoskonałości. Też wszystko, wyprostować te włosy, wszystko ustawić, żeby tak było, jak zawsze jest. Więc trochę czasu to zajmowało, ale na przykład w roli ptaka Mateusza, w której był Sebastian Stankiewicz, to on musiał wstawać codziennie o 4:00 albo wcześniej, nie pamiętam, ale bardzo go za to podziwiam, bo spędził tyle czasu, ile powiedziałem, tak naprawdę można powiedzieć, że od środka lipca jakoś, albo pod koniec, do września prawie codziennie na planie, bo oczywiście były 2 dni przerwy w tygodniu, ale no powiedzmy sobie, że był tam tydzień w tydzień codziennie, że o 4:00 musiał wstawać i on, no dobra, spał na tym make-upie, ale to nie jest takie spanie. Śpisz na krześle i po prostu robią ci taki makijaż codziennie. I jeszcze w dodatku on nie mógł w tym jeść jakby takich normalnych obiadów, tylko musiał w tubkach jeść. I dopiero po planie sobie, no oczywiście miał normalny obiad, ale zjadł go po planie. Więc naprawdę ja bardzo podziwiam i bardzo szanuję to, że no tak naprawdę to było duże poświęcenie, ale naprawdę nie każdy miał tak źle.
Jakie to było wrażenie już, kiedy po raz pierwszy zobaczyłeś gotowy film?
Nie potrafiłem sobie tego w głowie jakoś ustawić. To było coś tak dziwnego, zobaczyć siebie na dużym ekranie. Nie wiem nawet jak to opisać, po prostu jest to dla mnie jakieś takie zamknięte wspomnienie. To jest, zobaczyłem ten film i jakbym go nie zobaczył. Po prostu też to było spowodowane tym, ile my czasu tak naprawdę na ten film czekaliśmy. Bo gdy skończyliśmy nagrywki w 2022 roku w listopadzie, a ten film zobaczyliśmy pod koniec 2023 roku, to dla nas rok w tamtym momencie, gdy po drodze mieliśmy egzaminy ósmoklasisty, mieliśmy tak naprawdę jeszcze wakacje, tu coś, to było mega dużo czasu. I zobaczyłem ten film, jeszcze ja ten film zobaczyłem pierwszy raz z Danielem i Stankiem, ze Sebastianem Stankiewiczem i wyszliśmy tacy uśmiechnięci, tacy po prostu bardzo fajnie było w końcu zobaczyć ten film i przekonać się, że zrobiliśmy bardzo fajną robotę, że bardzo fajnie to poskładali, że muzyka jest super, się wpasowuje, że no naprawdę to było super, ale z drugiej strony to jakby skończyć ten projekt, który robiliśmy przez 2 lata, bo już nie ma tego, że to przyjdzie. Jakby oczywiście była jeszcze druga część, która przychodzi i w ogóle, ale już to takie oczekiwanie i takie, że nie wiesz, co się wydarzy, takie po prostu wspomnienia z tego planu, czujesz, że są dalej i że to już to jest koniec. I to było trochę przykre i takie też dla mnie ciężkie do zrozumienia, że no tak naprawdę to był koniec może nie stricte tej przygody, ale tej przygody z tym filmem, pierwszą częścią, który był tak naprawdę bardzo dla nas ważny, też mój początek z tym wszystkim, ale jak się już przyzwyczaiłem do tej myśli, że już więcej nie będę na tym planie i że to już jest finalna wersja, to się cieszyłem, że wyglądał tak fajnie, więc to było bardzo taki różny czas, że to zmieniałem się ze szczęścia na takie bardziej zdziwienie i takie niedowierzanie, że w końcu to jest, ale jestem naprawdę bardzo szczęśliwy, że to się potoczyło tak, jak się potoczyło.
A rozbudziło to w tobie chęć do dalszej pracy właśnie na planach filmowych, gdzie są wykorzystywane efekty specjalne, gdzie ten świat musi zostać jeszcze dodatkowo wykreowany, nie tylko przez to, co scenografia może dać i gra aktorska?
No tak naprawdę od wtedy wiedziałem, że chcę to robić. Czy stricte na takich planach, to nie powiedziałbym, że tylko i wyłącznie na takich planach, ale po prostu wiedziałem od wtedy, że jak wyszedłem z tego planu, to wiedziałem, że to jest coś, za czym będę tęsknił i co będę chciał robić w przyszłości. Bo naprawdę to, ile my tam dobrego czasu spędziliśmy i też fakt tego, że czujesz codziennie, jak wracasz z planu, że jesteś taki, coś dzisiaj zrobiłem. I to coś ujrzy światło dzienne kiedyś, zobaczysz, czy to będzie dobre, czy złe, ale ważne, że robiłeś coś do przodu. I na przykład ja też bardzo lubię właśnie takie odczucie tego, że moja praca ma jakiś sens, a nie, że na przykład poczułem taki właśnie brak tego sensu, jak zacząłem chodzić do szkoły po filmie, że siedzę tutaj i nic się nie dzieje. I może nie potrzebuję codziennie kamer przed sobą, bo to nie o to chodzi, ale po prostu chciałbym robić coś, co czuję, że kiedyś w jakimś stopniu zaprogresuje. Oczywiście nauka zaprogresuje i to nie jest jakby podważalne. Ale czuję się po prostu robiąc coś takiego bardziej w stylu artystycznym. Myślę, że to jest po prostu to, jaki jestem, ale naprawdę chciałbym w przyszłości grać przed kamerą, chciałbym być w filmach. Zobaczymy, czy się powiedzie, ale myślę, że to byłby taki idealny scenariusz.
Młody aktor, młody, ale doświadczony i można powiedzieć, że no, dzięki temu też tak jakby byliśmy na planie najnowszego pana Gleksa.
Bardzo ciekawa rozmowa. Młody człowiek, który już wiele widział i wiele może opowiedzieć, a myślę, że przed nim jeszcze naprawdę wiele wspaniałych filmowych i nie tylko przygód. Konrad Rypiński, który w najnowszych filmach o panu Kleksie wcielił się w rolę Alberta.
Prosto z Czewa, szanowni państwo, ale już teraz obywatel świata, bo ten film podejrzewam, że i wyjdzie za te nasze polskie granice, przynajmniej powinien. Hitem będzie.
Powinien,
dobrze. Ustaliliśmy, nie ma już...
Ustalone.
Ustalone, dobrze. Tak kataloguję moje wspomnienia związane jeszcze z tymi pierwowzorami filmowymi oczywiście, czyli adaptacją tak naprawdę. No i tak dużo tam takich zostało obrazów, takich jak na przykład Pochód Wilków. To była rzecz, która była takim dość mocnym akcentem. Był tam Melośmiacz chyba, czy Wielośmiacz, taka postać i Meluzyna oczywiście. I tutaj piję bezpośrednio do ścieżki dźwiękowej, do której też się wówczas przyłożono i teraz też mieliśmy mały rzut ucha na to, jak to brzmi w tej wersji nowoczesnej.
Oj, zdecydowanie przed dekadami ta ścieżka dźwiękowa była niesamowita i myślę, że wiele osób nosi ją cały czas gdzieś w swoich zasobach pamięciowych, a na tej najnowszej ścieżce dźwiękowej przecież zaśpiewały jedne z największych gwiazd obecnie na polskiej scenie muzycznej, od Sanach przez Igo po Bedoesa i można by wymieniać jeszcze dużo. Daria Zawiałow też pojawiła się w tej nowej naszej bajce.
Meluzyną była oczywiście Małgorzata Ostrowska, bo to też nie możemy tego ominąć. Wątek muzyczny cały czas jest obecny. No i łączymy te wszystkie rzeczy. Do państwa już trafiają SMS-y, nasz konkurs prawie że się zakończył, już ostatnia szansa, żeby tak naprawdę przysłać jeszcze jakąś malutką bajeczkę.
Wiadomości bardzo dużo pojawiło się w naszej skrzynce SMS-owej. Państwa bajki są niesamowite, od tych znanych, bo tutaj nawet Miś Uszatek się pojawił, do tych, które są wymyślone.
Autorskie.
No właśnie i z całą fabułą, jeszcze nawet z dialogiem i wszystkim, także jesteśmy pod wrażeniem.
Pan Adam opisał historię Kacpra, państwo Ula i Jan opisali tutaj też swoje tak naprawdę wartości, które powinny być w bajce i wspomnieli też o czarodziejskiej wróżce, także tutaj mamy pełen przekrój.
Wyobraźnia na pierwszym miejscu i niech tak będzie.
Niech tak będzie, tak powinno być. To nie koniec jeszcze twojej dzisiejszej radiowej przygody, prawda? Jesteśmy tak przy silnych kobiecych postaciach, to patrzę na ciebie, ale też myślę o twojej gościni, bo będziesz też miała później na naszej antenie rozmowę.
Oj tak, dzisiaj jeszcze w mojej bajce muzyczne zasilanie Budulanie od godziny 22 do północy, a gościem będzie Gest Julka, reprezentantka wrocławskiej sceny muzycznej, młoda raperka, ale nie tylko, która zdecydowanie ma szansę, żeby podbić listy przebojów. Naprawdę, trzymam bardzo mocno kciuki.
Nie, nie, to musimy ustalić.
Tak.
Ustalamy?
Ustalamy, tak.
No to ustalone w
ustalone.
Takim razie.
Gest Julka opowie o swojej ostatniej epce na naszej antenie późnym wieczorem po godzinie 22. Zapraszam.
My Państwa żegnamy już dzisiaj z UMNA Popkulturę w wydaniu komiksowo-filmowym, a tak naprawdę przenikającym najróżniejsze popkulturowe światy, bo jesteśmy wszyscy tutaj podróżnikami.
Audycję zrealizowała Małgorzata Ławnicka, poprowadzili Filip Jędruch
i Hanna Brzezińska.
Dziękujemy.
Dziękujemy, do usłyszenia.